Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Partie polityczne szykują się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Swojego kandydata przedstawiło już Polskie Stronnictwo Ludowe. Sytuację na scenie politycznej przeanalizowała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Rada Naczelna PSL podjęła wczoraj uchwałę, w której stwierdza, że naturalnym kandydatem ludowców na prezydenta jest prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Władze PSL wyraziły przekonanie, że aby osiągnąć sukces w wyborach prezydenckich, trzeba połączyć różne środowiska demokratyczne. PSL chce wyłonienia wspólnego kandydata w prawyborach. Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że tu cytat, jakby znalazł się ktoś godniejszy, jest gotów nie kandydować. Zdaniem posła elekta Jacka Ozdoby szef PSL jest oportunistą.
To jest pomysł na zagospodarowanie dość elastycznego, jak nie plastusiowego, taki plan. Coś troszeczkę z pana przewodniczącego. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że raz klaszczę na panu Jarzdzewskim, gdzie padają hasła antyklerykalne. Później idzie w koalicji z ludźmi, którzy mają rodowód z PZPR-em, a później wrzuca obrazek świętej Kościoła katolickiego Rity, więc można powiedzieć, że jak zaśpiewam, tak będzie tańczył.
Polityk ocenia, że Donald Tusk nie wystartuje w wyborach. W PO jest opór przeciw Tuskowi, dodaje Jacek Ozdoba.
Rozgrywa wewnętrznie Platformę Obywatelską. To nie ma nic związanego z realnym rzeczywiście startem. Sądzę, że nie będzie kandydatem, dlatego że wewnętrzny opór Platformy Obywatelskiej jest bardzo silny i to jest związane ze skrzydłem Grzegorza Schetyny, który trzyma mocno, jednak jakby nie było te struktury, wbrew pozorom.
Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta będzie Andrzej Duda. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Klub partii, o czym poinformował jego szef i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, zgłosił swoje kandydatury na te stanowiska w miniony piątek. Ma to związek z tym, że 3 grudnia tego roku kończą się kadencje 3 sędziów Trybunału – Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki podkreśla, że za wysuniętymi kandydaturami przemawiają kompetencje i doświadczenie.
Zdecydowaliśmy wysunąć kandydatury pani profesor Krystyny Pawłowicz, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza oraz pani profesor Chojny-Duch, która nie była wcześniej w Sejmie. Za tymi kandydaturami przemawia przede wszystkim kompetencje i doświadczenie ogromne całej trójki. Mamy też takie przekonanie, że będą dobrymi sędziami w Trybunale Konstytucyjnym, także zgłaszamy te 3 osoby.
Kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazuje Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. W Trybunale zasiada łącznie 15 sędziów. Sejm wybiera ich na 9-letnią kadencję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. By objąć funkcję, nowy sędzia musi być zaprzysiężony przez prezydenta RP. IPN wyśle radnym Białegostoku i Żyrardowa materiały edukacyjne na temat majora Zygmunta Szendzielarza i generała Augusta Emila Fildorfa. Samorządowcy Platformy Obywatelskiej z tych miast nie wyrazili zgody, aby białostockie i żyrardowskie ulice nosiły nazwy żołnierzy niezłomnych. W ubiegłym tygodniu Rada Miasta Białystok przegłosowała zmianę ulicy Zygmunta Szendzielarza Łupaszki na Podlaską. Z kolei żyrardowscy radni przywrócili nazwę ulicy Jedności Robotniczej, której dotychczas patronował generał August Emil Fildorf Nil. Prezes IPN-u dr Jarosław Szarek przypomniał, że ci dwaj żołnierze niezłomni to zasłużeni dla Polski bohaterowie dwudziestowiecznej historii.
Generał Fildorf Nil to kolejna postać po majorze Zygmuncie Szendzielarzu Łupaszce, który został usunięty przez radnych Białostoku z patronowania jednej z ulic. To ludzie, którym zawdzięczamy naszą niepodległość. Usuwanie ich następuje przez osoby, które często przywołują argumenty dawno już obalone przez historyków, argumenty obowiązujące w komunistycznej propagandzie z lat 40. 50. Mija 30 lat od odzyskania wolnej, niepodległej Polski. Musimy bronić nadal naszych bohaterów.
Doktor Jarosław Szarek dodał, że radni z Białegostoku i Żyrardowa powinni mieć zorganizowaną wycieczkę na ulicę Rakowiecką w Warszawie. Właśnie tam został zamordowany m.in. major Zygmunt Szendzielarz. W odpowiedzi na zmianę nazw białostockich i żyrardowskich ulic IPN zorganizował akcję Ocalić Bohaterów. W tych dwóch miastach odbędą się konferencje o bohaterskim życiu Łupaszki i Nila. Warszawski Sąd Okręgowy odroczył do 3 stycznia sprawę o unieważnienie kredytu frankowego państwa Dziubaków, w której wysłano zapytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powodem odroczenia sprawy jest przystąpienie do niej Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar poprosił o czas na zapoznanie się z aktami. Państwo Dziubakowie wzięli kredyt hipoteczny na 40 lat. Bank dał im go w złotych, ale był on indeksowany we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcy wnieśli do sądu o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe według nich postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania. Podnosili, że bank jednostronnie określa saldo kredytu i wynik przeliczenia jego raty w obcej walucie na kwotę w walucie polskiej. Trybunał Sprawiedliwości wydał korzystną opinię w sprawie. Mecenas Wojciech Bochenek ocenia na plus włączenie się w sprawę Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawnik mówi też o tym, jaki bieg może przybrać sprawa.
Do tej pory sąd, który będzie orzekał w sprawie państwa Dziubak, wydawał wyroki stwierdzające nieważność tych umów. Być może tutaj sąd odroczył termin, ponieważ faktycznie widzi możliwość utrzymania tej umowy w mocy bez nieuczciwych zapisów umownych, czemu wyraz dał też ostatnio wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie, który faktycznie zmienił wyrok sądu okręgowego właśnie z nieważności na umowę, która będzie wiązała sąd dalej, tylko bez klauzuli przeliczeniowej. Natomiast tutaj faktycznie w ostatnich dniach można bardzo zaobserwować wzmożoną aktywność organów państwa, w tym właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich, który udziela się, wskazując właśnie kredytobiorcom, nie tylko frankowym, ale również przy wcześniejszym spłacie kredytów, że faktycznie jest to wsparcie ze strony organów, które mają stać na straży praw obywateli czy konsumentów.
Trybunał Sprawiedliwości, wypowiadając się w sprawie, orzekł, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie, by unieważnić umowy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich. Orzeczenie sądu może mieć znaczenie także przy wydawaniu wyroków w innych sprawach dotyczących frankowiczów. Jest akt oskarżenia wobec pomorskiego marszałka z Platformy Obywatelskiej Mieczysława Struka. Polityk jest podejrzany o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe. Zawiera on 6 zarzutów dotyczących oświadczeń za lata 2013-16. Oskarżony nie przyznaje się do winy i odmawia złożenia wyjaśnień, mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku.
Zarzuty w tej sprawie zostały przedstawione w lipcu tego roku. Wówczas po czynnościach podejrzany w tej sprawie nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił w tej sprawie złożenia wyjaśnień. Postępowanie zostało zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku. Jeśli chodzi o zagrożenie, tutaj co do części tych czynów, zagrożone one są karą do 3 lat pozbawienia wolności. Co do części zagrożenie jest surowsze z uwagi na zmianę przepisów zaostrzających odpowiedzialność karną za tego typu przestępstwa.
Mieczysław Struk miał nie uwzględnić w swoim oświadczeniu majątkowym informacji o zasobach pieniężnych i nieruchomościach. Miał też ukryć, że zasiada w Radzie Nadzorczej jednej z fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowiadał się, że pracuje nad sprawą dotyczącą tzw. przesłanki eugenicznej, przypomina poseł Bartłomiej Wróblewski. Polityk wyraził zdziwienie, że nie zapadło w tej sprawie orzeczenie. Jeśli sędziowie nie zajmą się nim do momentu ukonstytuowania się nowego Sejmu, to zostanie on najprawdopodobniej umorzony. Chodzi o tzw. zasadę dyskontynuacji. Zwłoka Trybunału powoduje, że co roku zabijanych jest ponad 1000 dzieci. Polskie prawo dopuszcza przeprowadzenie tzw. aborcji, gdy lekarz uzna, że dziecko jest chore.
Sprawa jest bardzo ważna, bo dotyczy podstawowego prawa człowieka. Każdego dnia powstają nieodwracalne skutki i prawne, i faktyczne, bo te zabiegi przerywania ciąży są dokonywane średnio każdego dnia. Ginie 3 dzieci. Sprawa trafiła do Trybunału 2 lata temu. Trybunał ma obowiązek zajęcia się tą sprawą. I w tym momencie więcej powiedzieć nie można. Zobaczymy, co zrobi Trybunał tego 11 czy 12 listopada.
mówił poseł Bartłomiej Wróblewski. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego podpisało ponad 100 parlamentarzystów z różnych ugrupowań. Warto przypomnieć, że działacze pro-life wielokrotnie zwracali się z apelem do prezes Trybunału Julii Przyłębskiej, aby rozpatrzyła jak najszybciej wniosek posłów. W tym celu w internecie zbierane były podpisy pod petycją do szefowej Trybunału Konstytucyjnego. Konieczność wzmocnienia polityki rozszerzenia Unii Europejskiej i apel do krajów członkowskich w sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną to główne konkluzje 9. szczytu przewodniczących parlamentów państw Europy Południowo-Wschodniej. Odbył się on w Budapeszcie. Polskę reprezentowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Polityk zwróciła uwagę na wsparcie, jakiego kraje Grupy Wyszehradzkiej udzielają Bałkanom. Przedstawiła także stanowisko naszego państwa w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej.
Chcę wyraźnie podkreślić, że Polska pozostaje zdecydowanym zwolennikiem włączenia do wspólnoty państw z obszarów Bałkanów Zachodnich. Uważamy, że jest to działanie zmierzające do zapewnienia w Europie pokoju, dobrobytu i stabilności. Właśnie dlatego stoimy na stanowisku, że Unia Europejska musi wypełnić swoje jednoznaczne zobowiązanie do wspierania integracji europejskiej tego regionu. Jest to kwestia solidarności, wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnoty oraz strategicznego dążenia Unii do zapewnienia bezpieczeństwa na całym kontynencie europejskim.
Na zakończenie szczytu przedstawiciele parlamentów krajów Europy Południowo-Wschodniej i Grupy Wyszehradzkiej przyjęli oświadczenie budapesztańskie w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej. Jest w nim mowa o wzmocnieniu poparcia dla rozszerzenia Unii Europejskiej oraz o tym, że polityka rozszerzenia Unii powinna pozostać otwarta na te kraje, które wyznają wspólne wartości leżące u podstaw Unii Europejskiej. Stanowisko ma być przekazane m.in. do szefów Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.